czyste serce, tak zatytułowaliśmy ten tytuł. I chciałbym dziś powiedzieć, dlaczego czyste serce, dlaczego serce, dlaczego czyste. Czas naszego postu i modlitwy chcemy poświęcić, aby skupić nasze myśli właśnie na tym słowie. Z czym kojarzy ci się, kiedy mówię czyste serce? Powiem tak, dla jednych to coś znaczy, dla innych to nic nie znaczy. Jedni się tym przejmują, inni uważają, że to jest kolejne fajnie brzmiące religijne wyrażenie, które należy wypowiadać z pewnego rodzaju pobożnym szczękościskiem, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli tak myślisz, jesteś w błędzie. Nie wiem, gdzie byłeś przez ostatni rok, dwa, trzy. Być może nawet chodząc tu, ale nie wiem, gdzie byłeś. Może tu chodziłeś, a może nawet nie chodziłeś. Nie wiem, co ci się przydarzyło. Nie wiem, kiedy ostatni raz poczułeś, że twoja modlitwa naprawdę dociera do nieba i że znowu wróciła ta relacja, która jest relacją miłosną, głębszą. Ale niech ten tydzień będzie takim czasem na reset. Możesz powiedzieć, Panie, różnie było. Ostatnio naprawdę różnie było. Ale teraz przypomnę. Ale teraz, przepraszam, przychodzę i chcę sobie przypomnieć. Mów do mnie, Panie. Przemawiaj do mnie. Odnawiaj mnie. I powiem wam, że czyste serce to jest bardzo kluczowy temat, dlatego że nie tylko dotyka centrum chrześcijaństwa, ale dotyka centrum samego człowieka. To, czym jest nasze serce, mogę innymi słowami użyć to w ten sposób, to są nasze motywacje. Co motywuje tym, co robisz? Nasze pragnienia, czego naprawdę pragniesz. I naszej relacji z Bogiem, żeby w ogóle była możliwa. Dlatego, że w Biblii, w tym myśleniu hebrajskim, w myśleniu biblijnym, w myśleniu chrześcijańskim, w myśleniu Słowa Bożego, w Biblii serce jest czymś więcej niż emocje. To jest całe wnętrze człowieka. I mówiąc czyste serce i stosując to do tej definicji, że to coś więcej, my nie mówimy o kardio, które pompuje krew, jest ważne, gdyby stanęło, wywróciłbym się. Ale mówimy o duchowym sercu, duchowym życiu. I jeszcze raz powtórzę, w Biblii serce jest czymś więcej niż emocje. To jest całe wnętrze człowieka. Czyste serce oznacza czyste myśli, bo to oznacza w Biblii serce. Czyste decyzje, bo i to oznacza w Biblii serce. Czyste intencje, czyste sumienie. Dlatego, że nasze czyny są skutkiem, ale ich przyczyną tego, jakie są, jest nasze serce. Kiedy jest zepsute, nasze uczynki są zepsute. Zepsujemy siebie, zepsujemy małżeństwo, zepsujemy własny dom, własną służbę, własne życie i cokolwiek bym jeszcze wymienił. Czyny są skutkiem, ale serce jest przyczyną, a jego zmiana zmienia wszystko. I nie jeden raz byliśmy tu świadkiem, że przychodził tu człowiek, który śmierdział papierosami, alkoholem, miał życie rozwalone. Wierzył, że jedyna radość, jaką można mieć, to coś ukraść albo się napić. I takie serce miał, z takim sercem przyszedł. Czuł się tu czasami jak kot, którego na siłę trzymają w wodzie, ale jakaś iskierka, jakieś światełko doszło do niego i nagle człowiek zrozumiał, Bóg może zmienić twoje serce. Twoje wnętrze. Jego zmiana zmieni wszystko i zmieni się twoje życie. Brak tej zmiany zniszczy wszystko, tak jak niszczył zawsze. Dlatego czasami ludzie całe życie niszczą to, czego dotkną. I dziwią się, że tak źle jest wokół, a nie widzą, że problemem jest ich zepsute, nienaprawione, niegotowe na cokolwiek, na jakąkolwiek naukę serce. Inni z kolei, kimkolwiek byli, patrzysz na nich, a ci ludzie gdziekolwiek idą, cokolwiek robią, idą tam, a wszystko zmienia się na lepsze. Skądś mają miłość, cierpliwość, radość. Skądś, kiedy nawet mają łzy, i są ekstremalnie zmęczeni, bierze się w nich kolejna siła, cierpliwość i zachęta, aby być i błogosławić. Skądś w nich jest pokora, aby mówić przepraszam. Skądś w nich jest chęć, aby zgłosić się i powiedzieć jestem częścią Kościoła, Królestwa Bożego. Pamiętamy wszyscy na pamięć, nawet nie musimy czytać, że Pan Jezus powiedział nam coś takie piękne, co czasami do nas, coś tak pięknego, co czasami do nas nie dociera. Błogosławieni czystego serca, bo co im się stanie? Albowiem oni co? Boga oglądać będą. Czy oglądanie nie jest tym, czego pragniemy? Modlisz się o swoją rodzinę i mówisz, Boże, tak będzie chciał oglądać w moim domu. Modlisz się o zdrowie. Boże, tak bym chciał oglądać, jak Ty przychodzisz i zmieniasz to wszystko. O co innego się modlisz, o coś, co jest najgłębszym Twoim pragnieniem, ale w tym błaganiu, w tych łzach zawiera się to, Boże, chciałbym oglądać. Jak to zrobić, żeby znów oglądać? Błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać. Oni Boga będą oglądać, bo nie chodzi tylko o to, co robisz na zewnątrz, ale Królestwo Boże odbiera cię całym, takim, jakim jesteś. Z zewnątrz i w środku. Bo nie chodzi o to, co robisz na zewnątrz, ale kim jesteś w środku. Poza oglądaniem, a więc tym, czego pragniemy, czystość serca jest tak ważna z jeszcze innego powodu. Stary Testament tak pięknie to mówi, że niepotrzebne jest żadnych moich słów. Nikt tego pięknie nie powie, że albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać. Bóg patrzy na serce, widząc, że to jest serce, wiecie, które On mógł zmienić, bo innych nie ma. Nie ma serca czystego samego siebie, ale do tego za chwilę dojdziemy. W każdym razie, widząc takie serce, mówi, chcę się z Tobą spotkać, będziesz mnie oglądać. I tego Wam życzę, aby w ten tydzień wielu z Was oglądało, dotykało. No dobra, ale w takim razie, oczywiście trochę nieteologiczne pytanie, ale czasem skręca w nieteologicznym kierunku, żeby skręcić potem na prawie że teologiczną czy duchową autostradę. Jak czyste musi być serce? Jaką miarą mógłbym mierzyć czystość serca, nie? Ile to jest? Mógłbym powiedzieć, że od 0 do 10 to 1500. Nie? Kiedyś pamiętam, w czasie innego wykładu mówiłem, nie, że minimum, absolutne minimum wymagane, aby stawić się przed Bożym obliczem i spędzić z nim wieczność, to absolutna doskonałość. A jednak wybieramy się tam. Czyli jest coś pomiędzy tym, kim jesteśmy, a kim się staniemy, będąc tam. Tym, kim byliśmy, kim jesteśmy w Chrystusie i się stajemy. Większość z nas złapała moją myśl. Jak czyste musi być serce. I oczywiście każdy wie, że wcale nie próbuje powiedzieć coś o perfekcji. Kiedy jako chrześcijanin mówię czyste serce, to bardziej mówię o kierunku niż o perfekcji. W nauczaniu Jezusa to widać. Dla Niego problemem nie jest to, że jakiś człowiek upada. Dla Niego, jeśli się w ogóle mogę wyrazić, że Bóg ma jakiś problem, problemem jest to, że ten, który upadł, nie chce mu podać ręki, aby Bóg mógł go podnieść. To jest problem. To jest tak kluczowe, mieć czyste serce. Chyba nic lepszego się nam nie może przydarzyć, niż kiedy niektórzy z nas powiedzą, Panie, chcę resetu, chcę odnowy. W zeszłym roku wyruszyłem w zbyt wielu kierunkach, których nie chciałem pójść. Powiedziałem słowa, które wypływały z tego, że się zaniedbałem i moje serce nie do końca podlegało Twojemu serwisowi, że tak się wyrażę, Twojej opiece. To aż tak kluczowe, bo Relacja z Bogiem, usłyszcie mnie teraz, nie jest rytuałem. Większość religijnego świata myśli, że relacja z Bogiem to rodzaj rytuału. Chodzę do kościoła. Jestem takiej i takiej denominacji. My robimy to tak czy tak. Ludzie w tym kluczu będą myśleć całe życie. Wiele razy na pewno i wam zadawano pytanie, wiecie, mógłbym ich wymienić 1000, ale takie podstawowe nawet czasami. Nikt was nie pytał czasami, czy u was wolno palić, nie? Wiesz, problem nie jest, czy u nas wolno palić. Problem jest w tym, że coś dziwnego się dzieje. Kiedy spotkasz żywego Jezusa, nawet nie chcesz palić. No bo czemu masz sobie robić krzywdę i zasmucać tego, który z radością biegnie do ciebie, który od wczesnego ogrodu Eden krzyczy: Adamie, gdzie jesteś? I chce pociągnąć do siebie człowieka i ma wyjście z każdej sytuacji. Relacja z Bogiem nie jest rytuałem. Zapiszmy sobie to. To relacja osobista. A każda osobista relacja, żeby była osobista i żeby się rozwijała, wymaga szczerości. A co dopiero z tym, który wszystko przenika. Stąd nasz temat. Czyste serce. Gdyby można było zrobić dopisek, pod tym tematem, to powiedziałbym tak. Czyste serce, czyli uznanie prawdy o sobie. W tych czasach, w których żyjemy, ogólnego mówienia, że Bóg przestał działać, że to w ogóle nawet nie wiadomo, czy jeszcze jest. Takie opinie słyszałem. Myślę, że właśnie nasza cywilizacja to straciła z oczu. Wiele miejsc, gdzie krzyczy się, że Bóg nie działa i próbuje się napompować duchową atmosferę piękną muzyką. Nie zrozumcie mnie źle, kocham piękną muzykę, a wy? Kocham, kiedy ją mamy. Próbuje się napompować atmosferę czymś. Niektóre z tych rzeczy mamy, ale nie dlatego mamy. Ale zapomina się właśnie tą podstawową rzecz. Jakże nie będzie się światu wydawać, że cuda przeminęły. Jakże nie będzie się światu wydawać, że Bóg dzisiaj jakoś mniej chętnie działa, skoro przestało nam zależeć na tym, czy mamy czyste serce. A ci, co mają czyste serce, będą oglądać Boga. Wszystko inne przychodzi potem. Wszystko inne może być piękną prawdą i można mieć rację, ale tego się nie da obejść. To jest po prostu rodzaj człowieka, którego chce spotkać Bóg i którego mało tego biblijnie można to udowodnić. Będę o tym więcej mówił w piątek, jak Pan Bóg da dożyć. Bóg chce spotkać człowieka z czystym sercem i mało tego, On sam tego człowieka musi sobie zrobić, bo nie ma nikogo innego, kto mógłby Mu takiego człowieka dać, bo On jest mocen stawić nas nieskalanych i czystych przed obliczem swojej chwały. Amen. I kiedy nie chcemy się dostosować do tego, aby Bóg mógł z nami współdziałać, to nie dziwi mi się, że rzeczy przeminęły. Ja myślę, że wiecie, większość z nas potrafiłaby dzisiaj, gdyby, oczywiście to jest znowu niepoprawne teologicznie i absolutnie to jest herezja, ale chcę to użyć jako przykład. Gdyby Pan Bóg sobie gdzieś poszedł i po prostu przez chwilę by Go nie było, jeszcze raz mówię, to się nie stanie, to jest niemożliwe, Boże atrybuty to wykluczają, ale pozwala nam zrozumieć pewien przykład. Gdyby Pan Bóg sobie gdzieś poszedł, my byśmy nadal potrafili śpiewać pieśni? Nadal klaskalibyśmy w dłonie? Nadal słuchalibyśmy kazań? Niektórzy ludzie nadal by się wywracali na podłogę, a inni by mówili, że coś słyszeli. Bo gdzieś przyzwyczailiśmy się, że ta instytucja tak działa, a zapomnieliśmy o spotkaniu z osobą. On chce i ma wszystkie narzędzia, aby się z nami spotkać. Oprócz naszej woli, oprócz tego, żebyś zechciał podać mi rękę, dotknąć się mnie i wstać. I tu dochodzę do tego wersetu dzisiejszego dnia. Salomon w 20 rozdziale, w 9 wersecie napisał takie słowa. Przeczytajmy. Któż może powiedzieć: oczyściłem swoje serce, jestem czysty od swego grzechu. Co to za werset? jakiś sposób określa nasze kompetencje w mówieniu o tym, co zrobiłem i co mogę o tym powiedzieć. Któż? Tak się zaczyna. Mi. Po hebrajsku. Pytanie retoryczne. Kto? Nikt nie oczekuje odpowiedzi. Tylko któż podkreśla pewną niemożliwość? Któż może powiedzieć? Czy innymi słowami, nie ma takiego, co może powiedzieć. Oczyściłem. Oczyściłem, czy dosłownie, patrząc jeszcze na tekst hebrajski, uczyniłem niewinnym. Czy taka forma intensywna, taka sugestia jakiegoś aktywnego działania, że wziąłem i zrobiłem. Oczyściłem. Sens. Sam z siebie oczyściłem. Ja uczyniłem bez winy. I tu nie chodzi o jakieś czuję się lepiej. Jeżeli byśmy z Bogiem o tym rozmawiali, on by powiedział, mi chodzi nie o to, jak ty się czujesz i co w tym kierunku zrobiłeś, ale o to, że nie masz takiej mocy, aby oczyścić się z winy, ani tej z wczoraj, ani tej sprzed 10 lat. Stąd mówię reset. Niech ten post będzie waszym resetem. Jeśli się nagromadziło dużo ciężkich rzeczy, niech będzie momentem, jakby się to nigdy nie stało. Ten werset może się wyświetlać, jeśli chcecie, jeśli to jest technicznie możliwe, żeby był dłużej. W hebrajskim to serce, to można powiedzieć, to znaczy centrum, centrum myśli, decyzji, woli, moralności. To nie są emocje, czy tylko emocje, ale całe wnętrze człowieka. I Bogu nie chodzi dzisiaj, aby zadać nam pytanie, znane z pierwszych lekcji języka angielskiego. Jak cię ktoś pyta, how are you, to co się odpowiada? Fine. Gdzie myśmy kiedyś spotkali, czyli jak się masz? Dobrze. Ja w Ameryce spotkałem ludzi, którzy się dziwili i mówili, wiesz, bo byliśmy w Moskwie, w szkole biblijnej. I tam spytali się jednego brata z Rosji, how are you? On nie znał angielskiego, ale tyle już wiedział. I ten Amerykanin był szokowany, bo ten student szkoły biblijnej, on wiesz, w korytarzu go zaczepił, mówi, how are you? A ten poszedł po tłumacza i mu pół życia opowiedział, bo tak się źle miał. A ten był zdziwiony, mówi, wiesz, ja się go spytałem, jak się ma? On mi powiedział, jak się ma, nie? Ale dziwne. Bogu nie chodzi o tego typu rzecz. O to, jak się czujemy emocjonalnie. Któż? No nikt. No to idź, jak tak myślisz, nie? Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce? Oczyściłem, ja zrobiłem? A teraz mało, że powiedział, co zrobił. Teraz diagnoza mądrości ludzkiej. Jestem czysty od swego grzechu. To jestem. Oczyściłem, stałem się czysty, czystszy od swojego grzechu. Tu w tym rdzeniu, w tym wersecie hebrajskim znaczy też być czystym rytualnie, moralnie. I to rytualnie jest ważne. To oznacza, że tak oczyściłem i tak jestem czysty, że mogę stanąć przed Bogiem. A Bóg mówi, któż tak może? Mógłbym sparafrazować i powiedzieć, że Bóg by mógł powiedzieć tak, że ja mam na to pełne prawa. Czy monopol. Któż jeszcze mógłby oczyścić, a potem stwierdzić, że to zrobił? Któż może powiedzieć, co zrobił, kim jest, jeśli chodzi o serce? A my mówimy dziś czyste serce. Wniosek z wersetu, krótko mówiąc, to pytanie retoryczne z jedną odpowiedzią. Nikt. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Gromadzimy się wokół Ciebie. Cokolwiek było wcześniej, chcę to zostawić. Panie, potrzebuję w ten czas postu i modlitwy resetu. Jakby nic nowego, no bo wiemy, każdy człowiek ma grzech. Nikt nie jest moralny, czysty sam siebie. Czemu o tym mówimy? Ten werset ma w sobie taką krytykę samousprawiedliwienia. Ten werset uderza w tą postawę, która czasami się ukrywa za tym, któż. I nikt nie powinien się odezwać, a jednak nasza ludzkość się odzywa. Nasze to człowieczeństwo w nas. I mówimy, i wiesz, jestem dobrym człowiekiem. Nie mam sobie nic do zarzucenia. A hebrajski tekst, zdaje się nam odpowiada, czy tekst biblijny dokładniej mówiąc, to złudzenie. Jeśli się nie spotkaliśmy, to nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Skoro nikt nie może powiedzieć, sam się oczyściłem, to oznacza, że oczyszczenie musi pochodzić skądś spoza nas, którzy tego nie możemy. I my wiemy, że jest w Jezusie Chrystusie. I to nas przywraca w kontekst naszego postu i modlitwy teraz. Możemy sami sobie powiedzieć, skąd mówić oczyściłem, naprawiłem, bo nie możesz, ale możesz wyciągnąć ręce do Boga, aby to zrobić. Skąd się oceniać? Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, byłoby lepiej. Skąd się oceniać? Jestem czysty. Nie masz szans na to siebie i masz na 100% na to szansę w Nim. W Chrystusie jestem tym, kim mam być. Inaczej robisz to, co nie możesz i zrobić się nie da. I mówisz to, czego nie wiesz i wiedzieć nie możesz. Wejdźmy w ten post tak, jak potraficie. W tych dwóch linkach, które wysyłamy, te pierwsze lekcje biblijne, tam więcej mówię o tym, aby nie znieważać swojego postu, nie porównywać się z nikim, nie kpić, nie zastanawiać się, dlaczego ja tutaj widok taki, że samą wodę już piję 24 godziny, a ten se sok kupił. Albo jabłko, zostaw go w spokoju. Wejdź w post. Tak jak potrafisz, jak możesz. Może to jeszcze nie jest to, ale to pierwszy krok. Post, który się wsłuchujemy w dość czuły sposób, uczyni cud. Chcę ci powiedzieć, jeżeli właściwie będziesz ten tydzień spędzał w poście, powstrzymasz się od porównań, ocen, skupisz się na Panu, to ci gwarantuję, usłyszcie mnie teraz, ten post szybko zaproponuje nam drogę, jakby nas obejmował i powie, chodźmy głębiej. Poznam cię z Jezusem, jakiego jeszcze nie znałeś. On już czeka. Długo czekał ostatnio na ciebie. A jak znałeś, to już wiesz, co mówię. Nawet już słów nie trzeba. Pierwszym krokiem nie jest poprawa. Pierwszym krokiem nie jest przyjść przed Boga w tym poście i powiedzieć, Panie, będzie w moim życiu poprawa, wiesz? Ja wiem, że ostatnio, no, pierwszym krokiem nie jest poprawa, lecz zgoda na prawdę, Jego prawdę. I spojrzenie na własne motywy bez upiększeń. Bo powiem wam najważniejsze zdanie dzisiejszego kazania. Boża czystość zaczyna się od szczerości, a nie od naszej doskonałości. Jak naprawdę przed Nim staniesz, to się rzeczy naprawdę staną. To jest to, czego chcę dla siebie. Mam kilka spraw na mojej modlitewnej liście. Niektóre z nich sprawiają, że łzy mi z oczu płyną. Inne sprawiają, że serce mnie boli. I gdzieś wcale jakoś wysoko nie jest na niej moje zdrowie, choć często się też z nim zmaga. Gdy przeszłość czasami mnie dogania, ale jest spotkanie z moim Zbawicielem. Boża czystość więc zaczyna się od szczerości i w to chcę wejść. Większość ludzi wierzących nie żyje, wiecie, w rodzaju kłamstwa teologicznego. To nie tak, że przeczytaliśmy nie tą księgę, co trzeba. Czasami sobie próbujemy wmawiać, że gdzieś tam się pomyliliśmy, że dlatego chrześcijaństwu czasem się coś nie udaje, bo było teologiczne kłamstwo. Ja myślę, że większość problemów wynika z tego, że nie żyjemy w kłamstwie teologicznym, tylko w kłamstwie o sobie samych. Niedawno usługiwałem na jednej konferencji i powiedziałem takie słowa. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek kościół, który się rozleciał i rozsypał, to uwierzcie, że to, co ludzie mówią, jest nieprawda. Nie poszło o muzykę, chociaż mówią wszyscy, że to przez muzykę się podzielili. Nie poszło o sposób wyrażania się czy ubiór, chociaż mówią, że o to. Nie poszło o te wszystkie pobożne, fikcyjne powody, które wymieniają. Poszło o to, że serce nieprzemienione spotkało serce nieprzemienione. O to poszło. A resztę sobie dopiszmy. Stąd nasze zdziwienie brakiem Bożego działania w naszych czasach. No bo nam się wydaje, że my wiemy, jak należy. Znamy wersety, umiemy się modlić, ale Bóg mówi, chodź. Zaczniemy od prawdy. Wejdź na moją drogę. Poznaj moją prawdę. Spotkasz moje życie. Jezus Chrystus. To niebezpieczne oszustwo, bo myślimy, że znamy swoje serce. Lubimy mówić, że serce powiedziało to, serce tamto. Niektórzy z nas tyle z tym sercem mówią, jakby kardiologię skończyli plus teologię razem wziętą. A Jeremiasz mówi jeszcze krócej. 17:9. Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne, któż zdoła je poznać. I żeby było jasno, to nie jest mowa o sercu, w którym mieszka Bóg. To nie jest mowa o wnętrzu wypełnionym Bożą wolą, przebaczeniem i oczyszczeniem. To jest mowa o ludzkiej samowoli, której się wydaje, że ma Boży autorytet. Żeby było jasno, to nie chodzi o to, żeby wszystkich tym wersetem teraz oblać. Jakże myślimy, że tyle wiemy. A nie tylko w tej myśli grzeszymy, ale nawet siebie samych jasno nie widzimy. Podstępne bywa nasze serducho czasami. To wewnętrzne, to wnętrze. Wiecie, czasami widzę na sobie. Nie śmiałbym dzisiaj stać przed wami, wyciągnąć palec i powiedzieć, wiecie, bo wy. Może ktoś z was, może wy, nie wiem. Ja mogę powiedzieć o sobie, że wielokrotnie moje własne wnętrze oszukało mnie, bo nie było blisko Boga. Nie zdarzało się wam nazwać dumę pewnością siebie? Kontrolę czy próbę kontroli odpowiedzialnością? Albo, nie wiem, lęk nazwać roztropnością? Egoizm, troską o siebie? Ambicje powołaniem? A uporczywe myślenie o czymś głosem Bożym. To jest mniej więcej model oszukanego przez serce. I wtedy jest nasz problem, bo jeszcze pół biedy, że w tych rzeczach źle zrobimy, ale że potrafimy w tym wyglądać tak dobrze, nawet przed samym sobą. Jak ten, wiecie, faryzeusz na modlitwie. Dla mnie ten facet to jest zupełny odjazd, aż mi, wiecie, my jesteśmy uformowani przez Nowy Testament i dla nas to jest z jednej strony szok, jak na niego patrzymy, ale z drugiej strony moglibyśmy się na ten złapać, tylko innym językiem potrafimy to powiedzieć. Bo gość wchodzi przed Boże i mówi, Boże, no mój Boże, ja to jestem. No, super jestem, no. Nie? Nie jak ten tam, co siedzi z tyłu, celnik, nie? I gdybyście go zaczepili i spytali, chłopie, co ty mówisz? On by spojrzał na ciebie, a co powiedziałem źle? No pokaż mi, co źle powiedziałem. Powiem ci, co powiedziałem. Powiedziałem ci, że daję dziesięcinę. Chcesz to sprawdzić, daję. Wymieniłby ci wszystko, co powiedział i powiedziałby ci, powiedz mi, co powiedziałem źle. A z trzeciego planu odzywa się Pan Jezus. Mówi, wszystko powiedziałeś źle. Modlił się poprawnie. Mówił prawdę o swoich czynach, ale był kompletnie ślepy na swoje serce, a co za tym idzie motywy. I brak spotkania z Bogiem. Pokaż mi, zbadaj mnie w tym czasie, Duchu Święty. Panie, prosimy Cię o to. Co w moim życiu wygląda dobrze, ale być może ma źle źródło i stąd ta trująca atmosfera. Czy chcę prawdy? Czy tylko poczucia, że jest dobrze? Myślę, że czasami oszukane serce może nie odkryć tego poza postem, bo religijność często chroni nas przed Panem Bogiem. Czasami nie ma nic bardziej bogochronnego i chroniącego przed wpływem Ducha Świętego i dotknięciem Bożym niż nasza religijność. I czasami Bóg musi ją przebić. Bóg wielokrotnie w Starym i Nowym Testamencie z rozpaczą stwierdzał, choćby mamy to, nie wiem, Mateusza 15:8, nie? Lud ten przybliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie, mówi Mateusz 15:8. Są słowa, jest jakiś rodzaj, coś się dzieje, ale my nie jesteśmy razem. Kołysze nas do snu nasza religijność, nasza liturgia, struktura, język, poczucie bezpieczeństwa. Dzień po dniu nie widzimy, że relacji nie ma. Chodzimy sobie, bo struktura działa. Trwają nabożeństwa, trwają śpiewy, czytają ludzie Słowo Boże i nie zauważamy braku relacji. Dopiero post w tym pomoże albo jakiś inny moment, kiedy sami sobą strzelimy w ścianę i wtedy krzyczymy, wołamy i okazuje się, że jesteśmy tysiące mil duchowych od Boga. Jakże dobrze, że On czasami przychodzi, wspiera, nawet nie czasami, a bardzo często. Ale doświadczamy wtedy dziwnego braku komfortu. Wszystko było dobrze, póki było dobrze. Nie zauważyliśmy, że tylko ci czystego serca będą oglądać Boga. I kiedy była potrzeba, by Go oglądać, poczuliśmy dopiero wtedy, że mieliśmy na zastępstwie, jak nauczyciel przychodził na zastępstwo, tak nam, na zastępstwo za Pana Boga przyszły prawdy i rytuały. Moje pragnienie w te wieczory i w te poranki jest otworzyć się na Ducha Świętego. Zróbmy to w tym poście, co wy na to? No zróbmy co, jak to jeszcze powiedzieć? Jak to przekazać? Moim zdaniem nie ma kaznodziei, tu jest pomazanie. Nie ma słów, nie ma pieśni i klimatu. Jest pomazanie, jest Boża obecność, która cię w to wprowadzi, jeśli tylko powiesz, że chcesz być w to wprowadzony. Inaczej możemy dalej żyć złudzeniami. A pewnego dnia, wyrzuceni przez storm na brzeg, odkryjemy rzeczy, które odkrywało w Kościele już wielu przed nami. Tak dużo. Wręcz wszystko robiłem dla Boga. I wybacz mi, Boże, że nigdy nie stanąłem przed Tobą tak naprawdę. To zepsute serce zgubi nas, zamieniając Getsemanie na pretensje. I zamiast okrzyż Getsemany, to ten typ rozbitka zaczyna mówić, ale dlaczego nikt mi nie klaszcze? Nie zawsze takimi słowami, ale z tym przesłaniem. Nie słyszę dziękuję, nie słyszę pochwał, nie słyszę, żeby mnie doceniono. Nie słyszę, żeby mnie, czy nie widzę, żeby mnie Bóg chciał błogosławić. Zostawiam go, przecież tyle robiłem. Tyle tylko, że mi się podium z Getsemane pomylił. Z tą fałszywą duchową miną nie przyznamy tego, co w poście. Albo w tragedii. Post może być takim rodzajem uderzenia w ścianę pod naszą kontrolą. Oto jestem, Panie, zbadaj moje serce. Wiecie, o co mi chodzi, nie łapią cię za słowa. Bo z duchową miną, zaopatrzeni w religijne układy, układziki, chodzenia, imprezy, kolejne wydarzenia, jak pięknie by się nie nazywały i w jakim rytmie, na jaką nutę i stylu były robione, odkrywamy w sobie modlitwę, która ciągle unikała szczerości, służby, która budowała naszą tożsamość, a nie umywała nóg. Nastroju, który nauczył się przebrać za Pana Boga i nas odwiedzać. Powiem wam, łatwiej być religijnym niż uczciwym. Z teologii i z autopsji to wiem. Gdzie nawet dlatego religijni są i politycy, nie? Też lubią być religijni. Czy ja używam duchowych rzeczy, Panie, żeby nie zajrzeć w siebie? Czy robię to całe zamieszanie wokół siebie? Czy używam duchowych rzeczy po to tylko, żeby siebie tak naprawdę nie zobaczyć? Daj mi ten tydzień. To wystarczy jedno mgnienie, jedna sekunda. Powiedziałeś słowo i światy i wszechświaty się stały. Powiedz słowo nade mną. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Wejdźcie w ten czas modlitwy. Jeśli coś się zacznie zmieniać, to sam zobaczysz. Bóg nie zaczyna od poprawy. Zaczyna od obnażania. W powieści Podróż wędrowca do świtu C.S. Lewis przedstawia bohatera, który ma na imię Eustachy. Kto czytał, to już wie, co chcę powiedzieć. Eustachy był tak zły i tak złośliwy, że kiedy w końcu znajduje się w tej równoległej krainie, gdzie rzeczy są takie, jak powinny być, w tej podróży ku prawdzie, jest smokiem. I spotykając się z Bogiem, którego tam w tej powieści reprezentuje Aslan, zanim Eustachy znowu będzie mógł być tym dobrym człowiekiem, którym potem się stanie, trzeba z niego zedrzeć, obnażyć. I smocza skóra jest zdzierana razem z łuskami. Aż do końca. Aż do pełnej przemiany. I możesz powiedzieć, to jest baźń dla dzieci może. Okej, nie jest zbawienną rzeczą lubić C.S. Lewisa. Ale to jest też prawda. Bóg nie zacznie od poprawy. Zacznie od obnażania. Duch Święty nie zaczyna od bądź lepszy, tylko od zobacz prawdę. Bez prawdy nie będzie przemiany. I najbardziej bolesne duchowe momenty są często najbardziej prawdziwe. Życzę wam, powoli kończąc, takiego procesu pośród tego postu zobaczyć. Panie, daj mi zobaczyć. Nie uciec. Panie, nie chcę uciec w słówka, w zwyczaje, w formułki, moje wyrażonka, moje pozy. Nie uciec. Zobaczyć, nie uciec. Nazwać, klęknąć i oddać. Oddać Tobie. Nie chcę uciekać, kiedy zacznie boleć. Bo wiem, że kiedy przestanie boleć, tak dużo się zmieni. Czy pozwalam Bogu pokazać mi więcej, niż chcę zobaczyć? Czyste serce to nie osobista perfekcja, to życie w Jego świetle. Dawid w 130 psalmie mówił, badaj mnie, Boże. A Jezus dodał do tej prawdy, kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Nie boisz się, że zaświeci się światło. Poproś o nie. Ono jest. Jesteś w pięknym miejscu, w którym to wszystko tak naprawdę wydaje się, że będzie boleć, ale nie boli. Najbardziej duchowi ludzie to często ci, którzy najlepiej najpierw zobaczyli swoją ciemność i mogli się z niej wydobyć. Bóg nie jest zainteresowany dziś tym, czego nie może zrobić, bo nie chcemy. Tym, czego nam się wydaje, że nie możemy. Moją wersją wydarzeń czy moim wizerunkiem. Ciągle ten sam, jak powiadał rabin Heschel, Bóg ze łzami poszukujący człowieka. Panie, chcę z Tobą jutro się umówić. Chcę się z Tobą tu jutro rano umówić. Wejdę w modlitwę ciszy, będę milczał. Proszę, pokaż mi prawdę o mnie. Nawet jeśli ta prawda będzie niewygodna. Amen. Jutro pastor Wojtek Stabla poprowadzi nas dalej. Część druga, czyste serce. Idziemy dalej w naszym temacie. Będziemy mówić skrucha, a nie perfekcjonizm. I jutrzejszym wersetem dnia jest Psalm 51, a dosłownie jeden z jego wersetów, bo ja w piątek też będę miał z tego psalmu, ale inny. Jutrzejszy dzień, jutrzejszy werset dnia. I wierzę, że modlitwa wielu z nas. Módlcie się Słowem Bożym. Modlitwa Słowem Bożym polega na rozmyślaniu nad wersetem, aż dosłownie wypijemy jego sens w siebie i zamienimy w wyraz miłości do Boga. A werset na jutro brzmi: serce skruszone i pokorne, Boże, nie odrzucisz. Wiecie, co Duch Święty do nas teraz mówi? Przyjdź do mnie, a kładę przed Tobą obietnicę. Nie zostaniesz odesłany, nie odrzucę Cię. Ale niech to będzie serce skruszone i pokorne. I nic poza tym. Amen.